Cześć, moi drodzy. Jednak
akcja!
Nuklearna rodzina. To są dwa pokolenia w jednym domu. Czyli tego się przed chwilą dowiedzieliśmy.
Tak, no potwierdziliśmy moje słowa z poprzedniego odcinka. I
pytanie, czy dziadek byłby wyjątkiem?
No słuchajcie, no, wam internet może coś powiedzieć, ale ja 3 lata studiowałem socjologię i naprawdę, jeżeli byście mieli jeszcze jakieś pytania co do jednostek społeczeństwa,
czemu
no to...
Czemu ty w ogóle uciekłeś z tych studiów? W sensie, skończyłeś, nie skończyłeś?
Ja skończyłem, napisałem, z tego jestem najbardziej dumny, z moich osiągnięć
naukowych,
to że ja na swoim roku pierwszy zdałem, zaliczyłem, zrobiłem wszystko. W sensie było tam, nie wiem, 100-200 studentów i... Co nie znaczy, że zrobiłem...
100-200 studentów.
No tak, no bo na moim roku zaczynało 200, kończyło 100, wiesz, jakoś w ten sposób. I ja byłem pierwszy ze wszystkich, który skończył cały licencjat. Co oczywiście też podkreślam, ja już zrobiłem go, ja w pewnym momencie, jak na przykład dostawałem 4, to miałem takie, że to jest zła ocena. Bo to znaczy, że uczyłem się za dużo i poświęciłem za dużo czasu na to. W sensie, że ja 3 na 2 minusach była dla mnie, to była moja 6. To oznaczało, że zrobiłem absolutnie minimum, żeby zaliczyć i tak mam zrobić te studia, żeby po prostu ani minuty dłużej niż muszę. Jak trzeba było się, jak miałem na przykład motyw, że wiesz, 40% zaliczało, to ja się uczyłem 40% i tyle. Nigdy nie będę chciał mieć więcej niż te 40%. I zrobiłem wszystko w zerówkach, wszystko zamknąłem, dopiąłem i do dzisiaj nie odebrałem dyplomu. To jest taki mały...
Może ci się przydać, wiesz, lepiej odbierz, bo...
A właśnie, i to jest to, co moi rodzice mi mówią, a ja im odpowiadam, że...
Żartuję, to był żart. W sensie to, czego ci teraz ten dyplom?
No, ja myślę też, że jeżeli będę gdzieś składał CV-kę, gdzie ktoś będzie weryfikował mój licencjat z socjologii, to... Znaczy, pomijając, że to już nie chcę... W sensie, mam nadzieję, że do czegoś takiego nie dojdzie, ale też mam takie... To chyba nie jest coś, co bym ściemnił. W sensie, że to nie jest, że to nie będzie ten motyw, że...
Ale w ogóle to byłoby ciekawe, jakby cię przyjęli do pracy tylko dlatego, że kiedyś coś tam robiłeś z socjologią i to jest już lata temu i że właśnie... U ciebie 7 lat, tak?
Kiedy ja to zrobiłem? No mniej więcej, no może nawet już dłużej. No. A przypomnij mi... Kurde, teraz zgłupiałem. Czekaj, co ty tu robisz?
No właśnie.
Nie, bo teraz zgłupiałem, bo na pewno mam tą wiedzę i na pewno mi mówiłeś...
To ja studiowałem? No? Politologię.
Politologię.
Jeśli socjolog z politologiem, to mógłby być naprawdę ciekawy podcast. Ale moi drodzy, właśnie, dzisiaj wtorek, czyścicie, sprzątacie, szorujecie, pucujecie, jutro Wigilia, 12 potraw, flep czy sklep?
Ciekawy flep czy sklep.
Zawsze takie mam.
Czy 12 potraw wigilijnych? No szybka moja odpowiedź to sklep, ale widzę flep.
No?
Widzę sklep, sklep po pierwsze, no bo świetna tradycja. I ogólnie chyba im starszy jestem, tym bardziej trochę mam takie, że tradycje ogólnie są fajne. Takie małe rzeczy i to, że jest 12 potraw, Bóg wie czemu.
No, tam chyba jest jakieś wytłumaczenie, nie wiem.
Bo jest 11 apostołów? 11 apostołów i żeby jeszcze dla Jezusa było? Coś takiego?
I każdy ma swoją potrawę?
I każdy ma swoją potrawę?
Słuchajcie panowie, ja wynająłem wieczernik, ale musimy, każdy jednak swoje jedzenie załatwia.
Ja na pewno lubię ten motyw, że jest dodatkowe krzesło. U nas w rodzinie jest zawsze, wiesz, że gdyby ktoś zapukał.
No i ile razy pukali?
No, na razie ani razu, ale...
Ale lubisz te tradycje, że jest dodatkowe krzesło. Jest bo ty zawsze nogi możesz wyciągnąć.
I że jak zapuka, to tu jest twoje krzesło.
Także do zobaczenia.
Do zobaczenia, poczekaj pod domem.
A my tutaj teraz przy kominku.
Mamy odpowiedź, dlaczego jest 12 potraw?
12 apostołów i 12 miesięcy.
Nie, dobrze mnie świadczy, że byłem przekonany, że jest 11 apostołów. Nie,
o Jezu, ja myślałem, że ty po prostu od razu odrzuciłeś Judasza. Wow, no to, tak, jest ciekawe.
To jest
ciekawe. Twój socjolog wewnętrzny się odzywa. Tak. To nie był apostoł, to był zdrajca. Nawet nie wiem, czy się zajmuje.
Ja widzisz, ja po prostu zawsze robiłem drużynę piłkarską z apostołów. Więc takie...
Widzę, dlatego masz czapkę tutaj, Chelsea.
Tak.
Tu byłem pewien, że ty wiesz i wykluczyłeś Judasza.
Nie, żeby nie było. Wiedziałem, to jest takie, musiałem się... wiem, że jest 12 apostołów, ale powiedziałem 11.
Powiedziałeś 11 tak. I Jezus. Mhm. Myślałeś, że też był apostołem.
Dużo się zadziało. Gdzieś były błędy, nie będę ukrywał.
Ale co ty myślisz w ogóle, Judasz, flep czy sklep?
Ja bardzo lubię tę narrację, to mi kiedyś Leja właśnie opowiedział tą, że jest...
Że on się poświęcił?
Tak.
No właśnie,
i że,
ja też.
I że ten taki...
Najlepszy jego uczeń stał się tym z najbardziej znienawidzonym.
Tak, że on wiedział, że musi zdradzić, żeby historia się wypełniła i że przyjął na siebie te wszystkie ciosy i że tak naprawdę on jest tym najlepszym z apostołów, bo ten, który musiał stracić swoją pozycję, ten, który musiał stracić w oczach wszystkich przez całą historię świata. I jak to usłyszałem, to miałem takie plot twist, w sensie, że to
no,
jest...
Tak.
I to mi się super podoba jako narracja.
Fajnie, bo to syn Judasza mówił. Mój to nie był taki zły!
No to jest, bo to jest apokryf. Jak się nazywa nieoficjalna Biblia?
Apokryfy. Protektyw, yo.
Apokryf. Jest Biblia Judasza.
Biblia Judasza, no.
Tak, jest. I to chyba tam jest to, ten wątek
i
pociągnięty.
Fajnie, jakby to było pisane. Mój tata szedł i nagle przyszedł Jezus i wszystko jest mój tata, a mój tata wcale ewidentnie syn Judasza się wkręcił i muszę bronić dobrego imienia ojca. Ale słyszałeś też, że córka chyba Himmlera trochę przeskok na drugą stronę barykady, no. Ale ona tak była taką, że ona uważała, że jej ojciec nie robił takich złych rzeczy strasznych i w ogóle była, wspierała tych byłych nazistów i do końca życia, wiesz, była taka walcząca o dobre imię ojca. Wow, ale sobie postawiła zadanie.
No, ale z drugiej strony...
Okazuje się, że Himmler był agentem brytyjskiego wywiadu, tylko też źle go teraz traktują w historii.
Ale domyślam się, że jej linia obrony polegała na tym, że po prostu on wykonywał rozkazy.
No klasycznie.
Nie
wiem, jaka tam była. Wydaje mi się, że nawet nie, że on wykonywał rozkazy, które były zbrodnicze, tylko że według chyba niej. Gdzieś tam tylko przeczytałem jeden artykuł i to było bardziej tak od niej, o jakiś tam... Ona chyba nie widziała nic złego w tej ideologii całej i tak dalej, że w ogóle Niemcy wielkie i siła i tak dalej. Ale to takie moje już teraz wymyślanie. Mm-hmm. No dobra, mam jeszcze parę...
Flepów czy sklepów?
Tak.
A poczekaj, albo to żeby nie działało w jedną stronę, bo chyba gra flep czy sklep nie może polegać na tym, że ty zadajesz, ja odpowiadam, tylko musi iść dwie.
To ma.
12 potraw.
Aha, czyli no. to moje flepy wziąłeś.
Cholera, myślałem, że coś wymyślę.
13 potraw. Dla mnie to dużo właściwie.
A nie robicie 12 potraw w domu Gizów?
Wiesz co, nie mamy takiej listy chyba. Po prostu robimy takich parę klasyków, które lubimy, które się gdzieś tam pojawiają.
Czyli?
Poza tym, co zawsze jest zrzutkowe, czyli i moja żona coś zrobi, i mojego brata żona, i moja mama, i teściowa, i wiesz, jakby się robi z tego taka...
Czy tylko ja założyłem, że tylko kobiety u was gotują, czy...
Nie, no, robią to najlepiej po prostu. Aha. Mój brachol też tam gotuje, a ja znam z dwie czy trzy potrawy i to nie. Po prostu moja żona uwielbia gotować w ogóle. To jest, czasami mówię, może byśmy coś zamówili po prostu, albo ja to nie mówię, że ja zrobię,
tak.
Ale to może byśmy zamówili, żeby tam czas... Ja tak. Lubię, ja chcę, więc to nie jest tak, że do garu.
To może my byśmy coś od was zamówili.
Nie mam aż tyle czasu, żeby całą rodzinę Szumowskich przy kominku, a jeszcze tego typa, co do niej was przyjdzie, co nigdy nie przychodzi.
Tak, albo ja do was po prostu przyjdę. Kurde, w końcu mamy czas, co? W końcu mamy chwilę, żeby się złapać,
no,
co?
Maksa. No, to było, a fajnie, jakby ci wystawił krzesło, powiedział, Piotrek, poczekaj na zewnątrz. Więc jak dla mnie to nie jest akurat ważny element, żeby tam było 12, czy 10, czy tam 7. I tak.
A macie...
Za dużo to też niedobrze.
A macie jakieś swoje osobiste takie tradycje, takie tylko u was w domu? Robicie na przykład... W sensie
śpiewamy jedną zwrotkę kolędy, bo dalej to wiesz.
To u nas jest chyba tradycja, że ojciec próbuje nakłonić wszystkich do śpiewania. I później sam śpiewa, a nikt inny się
nie
śpiewa.
Nie podłącza się? O.
To trochę się dołącza, ale właśnie przebierzeli do Bethlehem past i to jeszcze umiemy. I później ojciec leci a cappella, sam wymyśla wszystkim tekst, czasem przygotuje wszyscy trochę już tak.
To my mieliśmy zawsze tak, że jak byliśmy mali, to z Bracholem musieliśmy stanąć przy choince i zaśpiewać kolędę, żeby były prezenty. No i teraz nasze dzieci tak robią, więc zawsze, wiesz, przekazaliśmy. To jest takie kocenie.
To jest kocenie, no.
Fala w wojsku, do nie? Coś takiego.
Ja, mogę to powiedzieć, bo te dzieci nie słuchają tego podcastu, ale w zeszłym roku pierwszy raz byłem Mikołajem. Tak, no i zobacz, jak mocno trzymam tajemnicę, że nawet teraz mi przeszło przez głowę, czy ja mogę to powiedzieć,
wysprzęgliłeś w poprzednim odcinku parę osób i parę nazwisk, ale tutaj, czekaj, czy ja mogę powiedzieć, że byłeś świętym Mikołajem, co za mistrz.
I kurczę, jest bardzo, w sensie, bardzo urocze i fajne, bo ja się przebrałem za Mikołaja i wszedłem w rolę, w sensie chciałem być jak najbardziej, i ten, no i Kostek, czyli syn brata, który... Wtedy miał 5 lat, w tym roku ma 14.
To był ciężki rok.
To był ciężki rok. No. Nie, no taki 5-6 lat. I on widać, że Klara, która jest trochę starsza, ma taki motyw, że w sensie wie, że Mikołaj chyba już nie istnieje, ale gra w tą grę. Nie? Że o, Mikołaj, super i tak dalej. A Kostek, który jest trochę młodszy, ma takie, ty jesteś Mikołajem. Czyli jeszcze musi tak jak wskazać palcem i tak już wie, ale jeszcze nie ma tych 100%, nie? Ja mówię, nie no stary, ja byłem na dole w łazience. A nie, nie byłeś. A takie, no dobra, no nie wiem, no jak tak mówisz, to tak mówisz.
No wiem, bo to jest tam bardzo, nie chcesz, żeby ci się rozbiły marzenia od tego typa, to o wujasa, no nie?
Ale z drugiej strony jest to też bardzo, bardzo takie urocze, że już... To, że już zaczyna pojawiać się sceptyzm
tak,
mojego życia.
Tak,
świat nie jest taki kolorowy jednak, jak dorośli go malują. No.
A mówiłem ci kiedyś o tej historii, jak mój fryzjer mi opowiadał właśnie historię o tym, jak kiedyś miał 14-latka na fotelu. A mówiłem chyba ci to już.
Przypomnij mi.
I właśnie mówił, że coś tam, no wiesz, no i tam niektórzy coś tam, że ciągle wierzą w świętego Mikołaja. I on nagle się odwraca i robi. I on... Wiesz, się orientuje, że palną to przy dzieciaku, który wydaje się, że już dawno nie wierzy w świętego Mikołaja, a on robi, jak to, nie ma świętego Mikołaja, masz takie, o kurde. To byłoby ciekawe, jakby wiesz, jakby to robił dorosłemu typowi, nie? Ścina włosy, wie? A pan też się przelał za Mikołaja? I on, jak za Mikołaja? No wie pan, że żeby dzieci myślały, że jest jeden. Się okazuje, że jego żona od zawsze dowiedziała się od matki. Jakby, no, ja wiem, że chcesz chodzić z Jackiem, ale pamiętaj, on ma taką... Słabość, on ciągle wierzy w Mikołaja. Jest profesorem Politechniki tutaj, ale...
Tak. Serce w dobrym miejscu, po prostu...
Jest mały... jeden element. Ciągle myśli, że jest święty. O kurczę.
No dobra, czyli co? Wasze małe tradycje to po prostu nie robić 12 dań.
Zmuszanie dzieci do śpiewania.
Zmuszanie dzieci do śpiewania.
Nie, no nie wiesz co, nie.
A już macie ten motyw, że prezenty są dla wszystkich, czy po prostu, że każdy dostaje po jednym? Ile jest w ogóle, ile będzie u was, tak w sensie, ile jest u was osób przy stole wigilijnym?
To się zależy, w tym roku? No. Raz, cztery, 11.
11.
No.
Tyle, ile apostołów.
Tak, ale jednego już wykluczyliśmy. No właśnie, bo nie ma tylu apostołów.
No tak. No.
12 było. On potem chyba zdradził dopiero. Mhm. A teraz to są Boże Narodzenia. Ja jestem, czy oni też mieli Boże Narodzenie, że urodziny Jezusa to było takie, spotkajmy się, poświętujmy z okazji moich urodzin.
No ja właśnie, ja pamiętam jak w dzieciństwie, w sensie Mikołaj to było jedno, nie? Ale jak nagle się zorientowałem, że coś mi się nie klei, bo co to jest Wigilia? Boże Narodzenie, tak?
Dzień przed Bożym Narodzeniem.
No, dzień przed Bożym Narodzeniem, czyli Bóg się urodził, tak?
To jest Wigilia Bożego Narodzenia.
No. No a od kiedy liczymy czas? Co to jest?
A to tak, tak. To, że Jezus się urodził ileś lat przed Chrystusem, to też jest ciekawe.
Tak. I jak to nagle mi się przestało zgadzać, to miałem takie, nie no, ta książka to jedna wielka bójda. To, dlaczego 1 stycznia...
Fajnie, przyszedłeś przez potop z Noem, przyszedłeś przez jabłko. Pierwszy rozdział już jest taki trochę, czy ja wiem, czy ten wąż, czy to jabłko. I ty dopiero przy tym, poczekaj, pobyt, kiedy on... To nie jest Wigilia? To nie jest ten dzień?
Co tu się dzieje?
Machasz nogą i nie wiem, czy tego nie słychać.
Aha, przepraszam, już przestaję.
Słuchać było?
Nie było słychać.
To możesz machać dalej.
Ale mamy zespół niespokojnych nóg. I to czasem w kamerze źle wygląda, bo to wygląda jakbym się stresował, ale de facto po prostu się znowu wściekam na tą Biblię.
Sztuczna choinka, flep czy sklep?
My kupiliśmy prawdziwą?
O nie o to pytam. Nie zapytałem się w ogóle o to, czy kupiłeś prawdziwą.
Masz rację. W grze chleb czy sklep nie może być, musisz pierw odpowiedzieć chleb, tak. A później sklep i później ewentualnie wejść w dyskusję.
Dokładnie. O kurczę.
Zdziwiony będę własną odpowiedzią. Chyba powiem sklep.
dzisiaj cały czas sklepujesz.
Sklepuję, no chyba w takim nastroju jestem. No,
takie święta, no. A ty mówisz, że taki lubisz tych galerii handlowych.
No bo nigdy nie było, nigdy nie mieliśmy sztucznej choinki i zawsze doceniałem zapach i trochę ten, taki nawet, wiesz, to, że ona na początku jest ładna, później przestaje być, później zaczyna trochę wkurzać. Masz jakąś taką, że jest życie tej choinki, że jest jakaś relacja z tą choinką i to jest to, co mi daje żywa choinka. Ale też mam taki trochę motyw, że no... Poczekaj, jakie są przewagi? No nie, teraz jak sobie myślę o tym, bo chciałem mówić, że sklep, ale no właśnie, dlaczego miałby mieć plastikową? Bo to zdrowsze dla środowiska? Nie, nie jest zdrowsze dla środowiska, nie? Czy jest?
Jakie są przewagi? Myślisz, że ja jestem za weneckim lustrem, że ty gadasz ze sobą, a ja tu po prostu tylko na ciebie patrzę. I mówię, to jest ten typ. Poruczniku, musimy go zaaresztować. A ty gadasz ze sobą teraz. Co? Za chwilę zaczniesz się na siebie wkurzać.
Daj mi sklepowo.
Halo. No dobra.
Słuchaj, pozwól, że zanalizuję to samemu. Dlaczego sklepowość?
Ty zacząłeś sklep ze sztuczną choinką.
No bo chyba mój sklep polegał na tym, że fajnie i właśnie nie jeździć do tych galerii i nie psuć tych drzew i że masz swoją i choinka co roku i może tu jest jakieś życie tej choinki, że ona się pojawia i tak dalej i dalej ta sama, że gdzieś to. Ale im więcej to mówię na głos, tym bardziej mam takie, nie no to jest plastik, to jest jakieś chińskie. Jakby, dlaczego? Dlaczego nie możesz sobie kupić prawdziwej małej choinki i dać poczciwemu człowiekowi zarobić, który sprzedaje choinki.
Który hodował ją przez cały rok, tylko po to, żeby ją ściąć, zamordować, wyciąć, wrzucić.
Tak, że to jest takie...
Nie. Ja tylko pytam. Ja tylko pytam. Zaraz będzie o pierogach.
No gdzieś czuję... A ty masz co?
A co ty, co ja mam? A to najpierw ty, a potem ja będę dopiero...
To ja tu prowadzę światło na niego.
Przesłuchanie, dokładnie.
Zmieniam swoją odpowiedź i mówię, że tylko prawdziwe choinki. Fałszywa choinka, sklep. Flep.
Wszystko się posypało.
Spojrzałem się światło za bardzo.
Wiesz co, ja faktycznie, my mieliśmy, jak byliśmy dawno temu, mieliśmy taką mikrochoinkę, moi rodzice mieli. A do tej pory mają mikrochoinkę, to jest bardzo śmieszne, jak wchodzisz do moich rodziców, oni mają nie za duży salon, mieszkają w bloku, więc jak zdecydowana większość, ja też zresztą, no nieważne, chodzi o to, że mają taką małą, maleńką choineczkę.
Taką nawet na biurku, nie?
Taką właściwie trochę, że na szafce postawiona i tam pod, jak wszyscy przynosimy jakieś tam prezenty i kładziemy, to jest taka mikrochoinka z takim, wiesz, ilością prezentów, całkiem to śmiesznie wygląda.
Ja mogę dać przestrogę choinkową szybko, że kiedyś my kupiliśmy choinkę w domu, gdzie czubek był po prostu za wysoki, no ten, i trzeba było jakoś zmniejszyć choinkę i obcięliśmy czubek i to było najgorsza, po prostu...
Bo strasznie wygląda chyba, nie?
Strasznie wygląda. Tak, i wszyscy przychodzili koło tej choinki przez parę dni i było takie... Takie coś niezręcznego i wymieniliśmy. Wszyscy doszliśmy po wniosku, że trzeba jechać jeszcze raz po choinkę, bo to nie będziemy miesiąc spędzali w pokoju, gdzie...
Z kimś, kto jest ucięty, kto nie ma głowy.
No, generalnie to było to samo uczucie, jakby się dowiedział, że nagle jakby w twoim domu kiedyś dokonano morderstwa 12 osób. I to aż takie...
Tak, szyja taka odcięta i cały czas...
Czyli to nie jest farba, tylko krew.
Nie, no to my też właściwie oprócz tego momentu, tam kiedyś, dawno temu, to zawsze żywa, więc i ta żywa jest zawsze taka, no jakoś tak klimat, ja nie wiem jak to się ma do tego, czy bardziej eko jest to, że masz plastikową choinkę, którą wyciągasz co przez 10 lat, kiedy ona się zwraca i tak dalej. Jak ja się dowiedziałem, że torby papierowe też musiały być wykorzystywane ileś razy, żeby zwróciła się produkcja tam, wiesz, i woda zużyta i tak dalej, a ta torba się rwie po jednym czy po drugim, to wiesz, że to się już jakby nie zwróci, więc czy to jest eko? Chyba nie. No to jest... Więc takie wątpliwości, eko, to nie wiem jak się to ma, ta choinka do tego, nie wiem, tylko po prostu, że są te hodowle, że jedziesz i masz ją po prostu taką, no świąteczno pachnącą, no. No to nie ma o czym gadać.
Ja wiem, czy można by było sprzedawać takie plastikowe choinki, ale także udawać, że są prawdziwe. Że jest koleś, który jest pobrudzony od drewna. Daje tą plastikową.
Ona się sypie,
tak.
To są takie magnetyczne igły, że jak wciskasz, to możesz ustawić sobie, jak szybko się sypie. Czyli ustawiasz sobie tak, że ten magnes tak tink, wiesz, odpada. A jak masz na przykład, dobra, to już ją zbieramy. Wszystko spada. Potem wciskasz guzik, wiesz, ona się znowu przyczepia.
Tak, no. Jak jest pożar, to jest taka łatwopalna.
Albo jak jest pożar, to ona zaczyna pryskać sama z siebie.
O, to akurat, to tak, no.
U ciebie na
balkonie. A chciałem coś powiedzieć tylko a propos tych torebek. Musiałem to mówić milion razy, ale to jest jedna z moich ulubionych myśli wszechczasów. W sensie a propos ludzi, którzy myślą, że zmienili świat, a później świat znowu uderza cię z powrotem.
Ten typ od plastikowych toreb, tak, tak, tak.
Czyli to jest, bo to jest szybkie do powiedzenia, to jest takie coś, co warto tak pamiętać w swoim życiu ogólnie, to że gość, który wynalazł plastikowe torebki, te takie foliowe, jak to wynalazł, to miał takie poczucie, że w końcu nie będzie śmieci. Że, bo ponieważ cały problem ze śmieciami był taki, że jest po prostu ciężko i drogo to przenosić i jak chcę zrobić, on znalazł taki materiał, że teraz każdy będzie mógł sobie włożyć do torebki foliowej i wyrzucić i będzie tanio i będzie szybko i będzie i zrobił to tak tanio i tak szybko, że wszyscy teraz już śmiecą tymi torebkami foliowymi.
Które się rozkładają przez 400 lat.
Przez 400 lat, nie? I ja po prostu to uczucie, w sensie, to jest nawet na jakiś taki sketch, czyli gościa, który ma takie jest, wiesz, udało się i później...
No to oby umarł, nie wiesz kiedy umarł?
Mam nadzieję, że lata... W sensie, że nie wiedział.
Tak, no właśnie, no. On jeszcze się tak kładł już do łóżka, mówi, słuchajcie, no nie dziękujcie, naprawdę. Kładł się do swojego kumpla, wiesz, że tylko raz mi podziękowali? Tylko raz. Że, no. A to był najlepszy prezent taki.
To możecie podziwiać pamięć Abelarda i myśleć, czy on skolbekował odcinek sprzed 7 dni? Nie, sprzed godziny dla nas.
Tak. A masz coś takiego, co byś w tym roku chciał dostać? Masz jakiś taki swój wymarzony prezent, co mogłaby teraz Magda jeszcze usłyszeć, a jutro położyć ci pod choinkę?
Kurczę, przysięgam ci, że w ogóle o tym nie myślałem, a to fajne jest pytanie.
No więc, to bardzo ci proszę.
Czy jest coś...
No ja znikam za szybą, a ty się baw teraz.
Czy jest coś, no na pewno już uznaję, że kiedyś pamiętam jak... że mój ojciec był osobą, której zarazem bardzo łatwo...
Nie wiedziałem, że tak to pójdzie. A, pamiętam, że mój ojciec...
Znaczy, mój ojciec był osobą, którą bardzo łatwo i bardzo ciężko było kupić prezent. Bo trochę już było tak, że on wszystko ma, nie? I co mu kupisz? I później jakby był wytrych, że po prostu nowe piłki do tenisa. I co roku dostawał nowe piłki do tenisa i to zawsze
było... Zadowolony był?
Tak. No bo ten... Niestety już teraz coraz rzadziej gra w tenisa, więc już ten pomysł trochę odpadł, ale może w tym roku będzie to jeszcze lepszy pomysł, żeby go zmotywować do powrotu, nie? Ja właśnie wszedłem w ten sam poziom, że już nie ma, nie, wiesz, no co jest takiego, co możesz mi kupić, czego sam sobie bym nie kupił, nie? Bo to w ten sposób musisz myśleć, nie? Że, więc wiatrówka może? sobie postrzelać do czegoś, sam sobie bym nigdy nie kupił. Albo jakaś taka proca? Chyba broń. Ale, no, albo taka broń, taka fanaberia broń. Taka
Dzida.
No, coś takiego, coś chyba, może, no zawsze doceniam, to jest dla mnie zawsze dobry prezent, czyli ultrabusty. Znowu wiem, że nie lubisz, jest rodzaj butów, które są niestety dosyć drogie i też zawsze jak je kupuję sam, to mam takie, one są za drogie po prostu, żeby je kupować i nie dlatego, po prostu nie lubię, no sami też o tym gadałem, to w ogóle, sorry, zmieniam temat, ale szybko i wrócimy do poprzedniego.
Dobrze.
Byłem w Żabce i coś tam sobie kupowałem. A pan mówi, chce pan osi? W promocji. No on takie, nie chcę. I za grosz. I on takie, no dobra. Wezmę.
Tak, tak.
I później miałem takie, o co chodziło, że 3 złote nie mam? W sensie, wiesz, wyszedłem z tym i...
No właśnie, to ja miałem dokładnie coś takiego, czekoladki wziąłem i pan mówi, jak będzie pan drugie, to są za darmo. Ja robię... Nie chcę drugich. To i tak te to za duże już. I ona, ale są za darmo. I ja, to niech pani sobie weźmie. Albo niech pani komuś przekaże to moje czekoladki. I ona, tak nie można. Ja mówię, czemu? Po prostu. I ona tak. Trochę było takie.
Wziąłeś czy nie?
Nie.
No widzisz, ja wziąłem to osi i właśnie długo to ze mną tak się działo. Takie właśnie, że do połowy wypiłem i później się tak głupio czułem i nie wiedziałem co do końca z tym zrobić. I później właśnie miałem takie, no ale za grosz.
No właśnie.
I później sobie myślałem, ale gdybym nie wziął, to co? Nie wezmę czegoś za grosz? Kim ja się stałem? W sensie, co, czy ja naprawdę jestem teraz tak bogaty, że nie biorę rzeczy za darmo, ani za grosz?
40 minut w samochodzie. Kim ja jestem? O co chodzi?
No, to było bardzo dla mnie takie definiujące, kim ja się staję. bo jeszcze nie stałem się tą osobą, jeszcze o tym myślę. Mhm. Ale czy ja chcę być osobą, która nie bierze Oshi za grosz, czy ja chcę być osobą, która bierze Oshi za grosz? I nie umiem sobie jeszcze na
no
to
właśnie,
odpowiedzieć.
No właśnie, która jest no. Dobra, dobre rozwiązanie?
No, chyba chcę być tą osobą, która bierze.
Czemu? Po co ci to w ogóle?
No że to jest szacunek do tego, kiedy... Do kogo...
Do tych,
kiedy
jak cię załatwią w promocji?
Nie, do kogo... Do tej osoby, którą kiedyś byłem. No bo ja pamiętam, ja kiedyś mówiłem ten żart, ale to było bardzo dużo prawdy w tym, że ja pamiętam czasy, kiedy ja musiałem kupować, znaczy to nie jest tak, że ja musiałem kupować, ale się wyprowadziłem w wieku 17 lat i bardzo mi zależało na tym, żeby być niezależnym, żeby nie dostawać pieniędzy od rodziców i ja, wiesz, potrafiłem, znaczy przez bardzo długi okres ja kupowałem szynkę, pamiętam, że kupowałem szynkę nie na wagę, tylko na cenę. W sensie, że nie mogłem powiedzieć wagi, bo jeżeli by przekroczył, to ja nie miałem powyżej tych 5 zł, które mam w kieszeni. Więc ja musiałem, wiesz, szynkę za 5 zł, a nie to, że pół kilo szynki. Mhm, jak będzie 5,50, to nie mam 50 groszy.
Mogę teraz to trochę zostawić? Nie, musi pani zawrzeć te dwa plasterki.
Tak, no. I żeby nie było. Przez ani moment nie chcę, żeby to wybrzmiewało jak narzekanie, ani też, umówmy się, to nie jest tak, że zdychałem z głodu i wiem, że zawsze rodzice by mi dali i to wszystko podkreślę i tak, ale mimo wszystko, no, mieszkałem w takiej norze przez 6 miesięcy, gdzie było wybite szyba w kuchni i po prostu nie stać nas było na nową szybę, więc zalepiliśmy to plakatem. Nie? I po prostu zimą nie wchodziło się do kuchni, bo było za zimno. I kochałem te czasy i kochałem ten moment i wszystko, jakby bardzo pozytywnie się na to patrzę. No jak tamtej osobie miałbym powiedzieć za grosz i ty nie wziąłeś? No takie, no tamten Piotrek by... Chociaż nie wiem.
Tamten Piotrek już nie żyje.
Tamten Piotrek już nie żyje. I tamten Piotrek też by się cieszył moim szczęściem.
Ten Piotrek, który jest teraz, no. Zjadł tamtego Piotrka, rozumiesz?
Ale dalej go ma w sobie.
No tak, bo no. Dopóki nie pójdzie na kolonoskopię.
Dopóki
nie. No wydaje mi się, to co ładnie powiedziałeś teraz, no. Że no, tamten Piotrek by się cieszył, że już nie musisz brać takiego czegoś do picia, jak nie pijesz takich rzeczy, nie? Ja rozumiem, litr wody, no to tak, to, ale... Tylko dlatego ci coś ci wciskają, bo im się kończy termin ważności, albo po prostu robią sobie super promocję i ty bierzesz z drugiej strony.
Jeszcze ja dosłownie zadałem pytanie, a dlaczego to jest za grosz? W sensie, co to jest za akcja? Mówi, no wiesz co, dzisiaj Kola na mnie przyjechała, więc zrobili taką promocję. Ja miałem takie spoko i później wyszedłem, to dalej nie było sensu dla mnie w tym. Była jakaś taka odpowiedź, która dała mi coś.
I ty wyszedłeś, aha.
No. I później, nie no, że Kola nie przyjechała, to Oshi jest za darmo? Dlaczego to jest powiązane ze sobą?
I dlaczego Kola nie przyjechała?
Tak, no.
Co się dzieje teraz w tych wojnach między tymi korporacjami? Czy zastrzelili tego kierowcę? Fajnie, jakby się od razu wizję. Siedzisz z tym Oshi za grosz i masz... Prawdopodobnie Pepsi zrobiło napad na konwój Coca-Coli. Zaczęli się strzelać. To jest chore rzeczy przed tymi świętami, co się teraz dzieje. A może w ogóle przejęli? A słyszałeś tego kiedyś? To możliwe, że to jest znowu legendarne. Legendy tych wszystkich korporacji, ale gdzieś tam czytałem, że jakaś laska wykradła przepis z Pepsi do Coli albo odwrotnie tam. No. I ta druga firma zgłosiła do konkurencji tę laskę. W sensie, że mają ich przepis i oddali im.
Wow, tak, że taka historia? W amerykańskim świecie kapitalizmu? Że
no wiesz, ale jedni bez drugich nie istnieją, nie? Tak
aha, że w ten sposób. Chociaż jedni bez drugich nie istnieją? Myślisz, że gdyby Coca-Cola miała teraz decyzję, żeby zlikwidować Pepsi, to by podjęła decyzję, że nie?
No, mieli taką decyzję według tamtego mema.
Według tamtego bardzo rzetelnego mema.
A to są, no, to jest najwyższe...
Paralizator 6.9, źródło.
Dokładnie. No, to jest dokumentacja odtajniona, wiesz, Kongresu Stanów Zjednoczonych.
No, a chwyćmy się chwilę tego tematu.
Ty i ja. Chciałbyś, żebym umarł? No, krótka piłka, no.
Sklep. Nie no, wydaje mi się, nie no, czy Coca-Cola, nie no, poczekaj, czy Pepsi, nie no, Coca-Cola by chciała, żeby Pepsi nie istniał. Bo nie mówimy tutaj Batman i Robin. Nie, tylko mówimy,
Batman i Joker.
Batman i Joker.
Mówimy Batman no. I Robin.
No właśnie, my jesteśmy Batman i Robin.
Wy jesteś Batman i Robin?
I wiem, jakie jest następne pytanie i nie zadawaj je.
To niech każdy, jest, no, dobra,
niech każdy myśli sobie, że
dla
jest Batman.
Dla każdego jest dokładnie.
Tak. Robin. Tam jest Batman i Joker.
No tak.
No i pomijając komiks, w sensie, bo to jest, Batman nie istnieje bez Jokera. Nie, no istnieje, tylko nie istnieje komiks Batman. Nie? W sensie, czyli jakby...
No tak, ale co miałby robić?
No, dalej pomagać dzieciom.
Co, miałby przeprowadzać się przez jezdnię?
No jeżeli, albo po prostu, to jest w ogóle... po prostu dalej prowadzić sierociniec. Jakby to i tak jest dużo pracy prowadzenie sierociniec. Tworzenie nowych technologii i tak dalej. Więc chodzi mi tylko o to...
To już wtedy nie jest ten Batman, czyli Batmana nie ma. To jest Bruce Wayne, który prowadzi sierociniec.
No tak, no ale Batman widziałeś nie chce
kiedykolwiek kogoś, kto prowadzi sierociniec w stroju Batmana?
Mamy
nocami sobie, nagle się zwisa z góry, wjeżdża wielkim samochodem.
Też nie jestem dobrym osobą, żeby to pytać, bo rzadko bywam w sierocińcach, ale nie widziałem.
No właśnie.
No ale dobra, no ale to zmierzamy do tego, że Coca-Cola nie potrzebuje Pepsi. W sensie, że gdyby Coca-Cola, to nie jest ten, myślę, że byś powiedział Januszowi Coca-Coli, czy ej.
Janusz Coca-Coli. Alfredo Coca-Coli.
Byś powiedział Alfredo Coca-Coli.
To jest taki imigrant z Włoch, który wymyślił Coca-Cola.
A Pepsi to jest kto? To jest Nandere Pepsi. Shinga Kogu Pepsi.
Shinga Kogu Pepsi. O!
No to jest japońska firma.
Przez cały ten podcast zrobiliśmy tyle reklam, co teraz. I to za darmo.
Kajsukę Pepsi. Tak, czyli co? Nie byliśmy przed tymi tematami. Bo ustaliliśmy, że Pepsi nie chciałoby, żeby istniała Coca-Cola. Żywa choinka, żabka.
12 potraw.
Groszy, 12 potraw.
A, słuchajcie, to chcieliśmy powiedzieć, że będziemy musieli się z wami na chwilę zatrzymać.
Tak.
A potem wrócę do milszych rzeczy. Mhm. Musimy się niestety zatrzymać z nagrywaniem podcastu i to nie jest żart prima aprilisowy, bo terminy nam się bardzo rozjechały. To znaczy chcieliśmy wam jeszcze teraz zapodać ten odcinek ostatni w tym roku. Już w Sylwestra nie będziemy męczyć buły, bo wiadomo, wy będziecie w brokacie i się ciężko słucha, jak się tańczy. Za ciasno by tańczyć, za głośno by gadać. To jest, wiadomo, hasło sprzed tygodnia. Więc to po pierwsze, że to ostatni odcinek w tym roku, ale to chyba nie jest taki duży problem.
Tak, i później robimy jeszcze przerwę w styczniu.
W styczniu robimy właściwie przerwę na styczeń. Tak naprawdę, bo pojawiają się projekty, właściwie u tego tutaj Batmana. No. Chociaż
a także u innych się pojawiają ferie.
I ferie.
Robin.
Więc będziemy musieli się po prostu zatrzymać. Wiecie, chatę macie posprzątaną, bo teraz właśnie teraz dłubiecie jeszcze, więc...
Po prostu postarajcie się utrzymać to w porządek, czystości.
Dokładnie, przez miesiąc i my wtedy sobie już po prostu wrócimy i będziemy dalej się widywać regularnie, ale no musimy wam to powiedzieć. Flep czy sklep? Dobra. Makowiec. Flep czy sklep?
Lubię makowiec, chociaż u nas najbardziej popisowym ciastem jest...
Wiesz co, nie musimy już gadać, już nikt nas nie słucha w tym momencie. Już wszyscy się wkurzyli i wyłączyli.
Tak myślisz?
Myślę, że co?
Tak? To ja odchodzę, nie wy.
Dokładnie,
tak.
To ja teraz wyłączam.
To ja teraz wyłączam. Mazurek jest u nas najbardziej hitowym ciastem. Ojciec nasz robi mazurka takiego czekoladowego i to się staje absolutnie hitem. Więc makowiec chodzi zawsze u nas na drugi bok, ale też lubię.
Tak? No. A kto robi makowca? Jaka firma?
Nie jest kupowane właśnie, no. Ale żeby nie było, moi rodzice i muszę, zarówno mama i tata, bardzo większość dań jest zrobionych absolutnie od początku do końca w domu. Mhm. Więc to też jest coś takiego, co w sumie nie doceniałem aż do momentu, kiedy tego nie zwróciłem uwagi, że gdybym ja organizował święta, to bym po prostu poszedł do garmażera i powiedział 12 dań. Na jutro.
A on tylu ile apostołów? A ty, nie, jest było ich 11.
W głąbie.
Zapomniałeś o Jezusie.
Tak, no więc... a jakie jest twoje ulubione ciasto? Nawet już wyjmując święta?
W ogóle poza?
No.
Ja uwielbiam pączki z WZ-ki.
Pączki z WZ-ki? Co
tak,
jest WZ-ka?
WZ-ka? WZ-ka to jest taka piekarnia, cukiernia, okay. Cukiernia w Gdańsku. No i to jest stary. Jezu, tam w ogóle tam jest wszystko. Tam jest w ogóle i takie z kremem, i drożdżówy, i jabłko w cieście. I no stary, tam jest tyle pysznych rzeczy, a pączki. Ja zaraziłem ad hoc w tym właśnie, bo
A to jest tylko w Gdańsku, w sensie, czy to jest w całym kraju?
Nie, w Gdańsku. W Gdańsku chyba są z dwie może.
WZ-ka.
WZ-ka, no. Przy długie niedaleko.
Dwie litery.
WZ. Cukiernia WZ. Sztos i właściwie to była trochę, można powiedzieć, inspiracja do mojego opowiadania, jak mam ten tomik otworzyć po mojej śmierci. To tam jest pierwsze opowiadanie o pączkach. Że są pączki tak dobre, że wiesz, ufoki przelatują. No i właściwie to była dla mnie inspiracja, bo rozmawiałem sobie tam z szefunciem WZ-ki i on mówił, że miał wiele już pytań o sprzedaż, o wiesz, franczyzy, o branie tańszego ciasta jakiegoś tam mrożonego, a to, a tamto. I on mówi, że robimy po swojemu i stary to czuć. To jest w ogóle takie fajne, oldschoolowe, dobre podejście, więc bardzo, bardzo sobie to cenię.
Ja kontrowersyjna teza na temat pączków.
I pasztyciki tam mają z kapustą i grzybami pyszne. To, o Jezu, teraz aż jestem głodny.
Ja też się nie ukrywam, że trochę zgłodniałem. Też miałem takie, kurczę, zjadłem takiego pączka. Ale najważniejszy składnik pączka to?
Ciasto.
Temperatura. Czemu? Ciepły pączek. Ciepły pączek, w sensie, jeżeli mi dał, że jest ciepły pączek za 50 groszy z fatalnym ciastem, z złym nadzieniem i wiesz, wszystko ten. I dasz mi najlepsze ciasto, najlepszy składnik i będzie kosztował 15 zł, bo jest, kurczę, jeszcze posypane złotem. To i tak wybieram tego ciepłego. Tak? Ciepły pączek, temperatura pączka to najważniejszy składnik. Dlatego ostatnio też byłem ten w pączkarni i miałem takie, czy macie ciepłego pączka? I pani powiedziała, tak, nabiła mi, nie? I dostałem zimnego. I miałem takie, no, oszukała mnie pani. Ona mówi, nie, on jest ciepły. Ja mam takie, no nie jest.
I to nie dotykasz jej dłoni i ona ma super zimną dłoń, bo nie żyje od 2 lat.
Tak, no.
I pani nie żyje. Nie, jestem ciepła. I wtedy zniknęła ta cukiernia. Nie wiem, gdzie byłeś, ale wow.
Dobra, czyli twoje ulubione ciasto to pączek.
Znaczy nie. Po prostu sobie przypomniałem teraz, że tam w cukierni akurat tej jest dużo fajnych, różnych ciast, które bardzo sobie lubię i nie umiem teraz wybrać jednego, ale to ciastko bardzo lubię, a rzadko je jem.
Okay.
A z takich tych? No
takich
tam...
właśnie, takich bardziej, że idziesz do restauracji i musisz zamówić sobie deser?
A z deserów takich? No takich, to no. Uwielbiam pana Kotę. Tiramisu lubię. No takie włoskie klimaty. Oj, to tak.
I to jest tak creme brulee. Pana Kotę? No nie można. Wiadomo, w którą stronę to idzie, chyba z kilometra, co?
Tak. Jak tylko się zatrzymałeś, to zaświeciło się oko. Tak, no.
Też nie było w tempo, gdybyś od razu to powiedział i bym powiedział, ale jakie ciasto, a nie kogo.
Tak, creme brulee też.
Creme brulee, spoko. Wysoko. No. Tiramisu? Widzę, że nie wymieniłeś.
Wymieniłem.
A, wymieniłeś
tak, ale ty już wtedy byłeś panem kocie byłeś. Ty już miałeś wtedy...
Ale to 100% się wydarzyło.
Tak,
w sensie,
ja wiem.
Pana kota, ja tylko...
I zacząłeś budować.
To był też znany podryw mojego brata. W sensie, jak najlepiej podrywać dziewczyny. Co akurat szczerze? W sensie jest to dobry podryw. W sensie, że dobra bajera do dziewczyny, czyli że podchodzisz i mówisz właśnie tiramisu czy creme brulee. Taki ten. I cokolwiek druga osoba nie wybierze, ty wybierasz to drugie. I zaczynasz dyskusję a propos ciastek. Mam takie, kurde, to jest jakiś ten myk. W sensie, żeby podejść do dziewczyny i po prostu, siema Piotrek, tiramisu czy creme brulee? Co? Tiramisu. Nie, no musi być creme brulee. Nie, że ma więcej i jakby, kurde, czuję, że ja już miałem, znałem Magdę niestety, więc nie mogę tego.
Ale spokojnie, wiesz, nikt nie jest nieśmiertelny. No bo tak narzekasz, no to chcę dać ci trochę w serduszko radości. No,
no to prawda. A przydałoby mi się
trochę... święta, może wiesz. O. Musisz sobie tylko wymarzyć.
A będzie ci...
No bo ty zaczynasz takie teksty, że o, niestety już poznałem Magdę. Co to za jakiś tekst?
No, że już nie mogę...
A poderwij ją znowu, na nowo.
Ja czuję, że nasza rozmowa...
Dosiądź się dzisiaj.
Magda, powiedz... tiramisu czy creme brulee? Tiramisu, no ja też.
No i super. Buziak tak, i no. Dobranoc.
No tak, no. No.
Cudowne. No tak, no.
W każdym razie jak będziemy...
Muszę złożyć ten pozew, bo to już jest...
Ja coś czuję, że... Bo ty też chyba, nie wiem czy powiedziałeś, ale przerwa nasza styczniowa wynika z tego, między innymi, że jak jeszcze usiedliśmy przed podcastem i sobie powiedzieliśmy, to ja może byśmy poszli do Kopera, do restauracji, to jest człowiek,
do Kopra,
który był...
No,
do Kopra, przepraszam, który był u nas w podcaście, który ma świetną restaurację i który nas zaprosił i super fajny pomysł, to pójdźmy z naszymi kobietami i sprawdziliśmy kalendarze i 6 lutego, tak? To jest to, co nam wyszło.
No właśnie tak, to jest. Ale I to na poranne spotkania, żeby się nagrać tutaj.
Tak, ale to chodzi mi tylko o to, że jeżeli tam na tym spotkaniu zapytam Darii tiramisu czy creme brulee, to po prostu nie bądź zły, dobra?
Okej. Okay. A czy zależy, czy przyjdziesz sam, czy jeszcze z Magdą, bo się będzie ciągnęła ta rozprawa.
Tak, Magda tiramisu. A ty, Daria?
Fajnie, fajnie, bo to w ogóle nie do ciebie. To by nie było do ciebie. O ja, to ładne. No dobrze. Robiłeś jakieś prezenty kiedyś?
Takie...
Samoróbki.
Jeden z fajniejszych tradycji, znaczy to była tradycja, która trwała chyba 2 lata, ale ze współlokatorami kiedyś mieliśmy motyw, żeby...
Z czym?
Współlokatorami.
Aha.
Widziałem, że źle powiedziałem.
Współlokatorami.
Zrobiliśmy prezenty, chyba to było do 5 zł.
No tak, to były te czasy, tak. Gdzie wam wiało w kuchni.
Ale tak, ale to też, w sensie to było inne, ale te
czasy. I dyskusje, jakby do 5? Czy was pogięło? Ludzie, to jest, za to można mieć 2 plastry sera.
Ale były super prezenty zrobione do 5 zł.
No to jest w ogóle, no fajna,
no,
fajna
bo był,
idea.
Ja dostałem, wtedy miałem fazę, że chciałem się nauczyć grać na gitarze. Ale gitara była za droga, więc mi kupili...
Kostkę?
Nie, instrukcję, jak grać na gitarę. Wiesz, książkę, jak grać na gitarę. Tak. Super. Wiesz,
super, tam. No.
Mój kolega dostał zdrapki i było powiedziane, że wiesz, do 5 zł, ale nie możesz zdrapać, nie? Bo jeżeli tu jest 1 000 000, to będziesz musiał mi oddać i wiesz, jest niezdrapana zdrapka.
Co ty, nie zdrapał?
Tak, nie zdrapał, no bo było powiedziane, że albo masz niezdrapaną zdrapkę, która należy do ciebie, albo jak zdrapiesz jest 1 000 000, to wraca do mnie, więc jakby została niezdrapana, żeby oboje nic nie mieli, nie? I trzeci prezent to ja zrobiłem swojemu koledze, gdzie byliśmy bardzo wkręceni w Neuroshima Hex. To też będę odpowiadał.
A tak, to mówiłeś ten, to kiedyś mi powiedziałeś.
I zrobiłem własną armię.
Super.
Tak, i wymyśliłem, skleiłem i fajne, w drukarni za 5 zł wydrukowałem i miał.
No. Mega, no to w porządku. W porządku.
A ty co, ty rzeczywiście robisz prezenty?
Nie, to był trochę żart taki. Jak byłem mniejszy, to robiłem. No dużo. Zawsze mój dziadek to... Ja zrobiłem kilka filmików takich kiedyś dla mojej rodziny, mojej tej atomowej, ale tej takiej poprzedniej, tej zastanej rodziny. Moja mama, mój tata, mój brachol. A mój dziadek też lubił takie rzeczy. On mój dziadek zawsze lubił takie, no bo on też...
Mógł... Co to był za filmik, w sensie?
No takie rodzinne, nie, takie filmiki ze zdjęć, starych zdjęć. Sobie tam, wiesz, to skanowałem, bo to były te czasy, że to trzeba było zeskanować. No i sobie to składałem, jakąś muzykę podkładałem. Czasami w jakimś tam zabawnym takim, wiesz, kontekście były poukładane i tak dalej. Więc to było takie zawsze... No i mama ostatnio, moja mama mówi, no... Jakbyś jakiś tam wiesz, ja nic nie chcę na urodziny, bo ma w styczniu, to taki filmik. I sobie myślę, kurczę, już nawet do niej dzwonię, mówię, nie ma już nowych zdjęć. Już wszystko poprzerabiałem, już zrobiłem z 2-3 takie filmiki dla niej. I no, a to coś z tego roku. Ja mówię, no to ile mamy? 5. To będzie bardzo krótki filmik. To,
właśnie ty też ostatnio o tym myślałem, nie? Że moja mama robiła albumy. I to są najfajniejsze rzeczy na święta. Otwieramy te albumy i przeglądasz fizycznie i przekładasz. I zwłaszcza teraz, jak mi się już urodził Felek i wiesz, ostatnio zobaczyłem swoje zdjęcia, jak jestem bobasem. My, tak, my jesteśmy identyczni. To jest w ogóle szokujące. To ci w ogóle pokażę po podcaście, że jest... Pokażę ci 4 zdjęcia i nie będziesz wiedział, który to ja, a który to Felek. Nie? Jesteśmy kropka w kropkę.
Poznam po typie w dzwonach z tyłu, że to...
To będą podpowiedzi, no.
Chociaż nie, ty jesteś 90. któryś... Jezus Maria, no. To nie, to już będę po kreszu.
Tak, no nie, ale ja dla zmyłki teraz...
Też chodzisz... Tak,
żeby Abelard nie miał zbyt łatwo, to po prostu palę też taką fajkę i...
No dobre, no ale to... te albumy właśnie, te albumy stare, to takie... Ale w ogóle moja Daria też robi takie rzeczy. Ona dostałem kiedyś od dziewczyn w ogóle taki na urodziny prezent, album po prostu z, wiesz, z wydrukowanymi zdjęciami. Tak. To jest taki czat.
No to,
to są wiesz, to jest usiądziesz, jeszcze ozdobione ich rysunkami na przykład. Jaki to jest sztos. Na telefonie stary nie ma czasu, nie masz głowy do tego, no to znika.
Nie? I to jest, zobacz, co się wydarzyło, że teraz masz miliony zdjęć robionych.
Nikt tego nie ogląda.
Nikt nie ogląda.
Tak.
A kiedyś...
Dokładnie. Ja znałem stare zdjęcia, czarno-białe zdjęcia, moja mama też wyklejała albumy. To dokładnie. I mój tata. Znaczy, no w ogóle mieli, wiesz, mamy w domu. Jezu, ale teraz mi przypomniałeś, to my pewnie jak będziemy na świętach, to musimy tam.
I to jest kolejne z tych rzeczy, że ja znowu jaram się w tym pełni i mam takie, jakie to jest super, i później ja będę to robił i wiem, że nie będę. W sensie, że po prostu ja nie jestem w stanie robić zdjęć, wywoływać ich, wsadzać do albumu.
Ale moja żona ma ten dar, taki w ogóle dbania o takie rzeczy, to jest super.
No to jest, to jest prawdziwy dar.
No.
Nie przez przypadek słowo dar, ja zaczyna się od słowa dar.
Tak, tak, no ale naprawdę stary, taki szacunek, w ogóle ona przez swoje zainteresowanie do tych takich rzeczy vintage, czy tam wiesz, staroczków, jak my to mówimy, no to on daje jakby takie życie tym, wiesz, tym przedmiotom, nadaje taką jakąś taki, ten duch się gdzieś unosi, to jest super w ogóle, ale nawet właśnie jak się okazuje, ta historia sprzed paru lat jeszcze, wiesz, już wymaga jakiegoś ozdobienia i złapania, bo dokładnie siedzisz na tele. Najfajniejsze rzeczy to jak widzę nagle zdjęcie moich córek, wiesz, takie, mówię, o Jezu, papierowe zdjęcie, jaki czad, że to jest, wiesz, w ogóle. Ja bym nie wpadł w życiu, żeby to wywołać.
Gdzieś mi też ostatnio w algorytmie wyskoczył beat Louisa CK'a, który mnie bardzo rozśmieszył, jak rodzice robią filmiki swoich tańczących dzieci.
Tak, tak, tak.
Gdzie po prostu jest jakby całe to ujęcie tego, że no bo to jest to, co twoje dzieci chcą zobaczyć. Kwadrat zamiast twojej twarzy.
Tak, nie? Że zasłaniasz sobie oczy, tak. że potem, że nagrywasz to, te dzieci tańczą, ale nie oglądasz, tak. Więc potem i tak tego nie oglądasz, wrzucasz to, żeby ktoś inny to obejrzał.
Tak.
Nie? I tam nikt nie ogląda tych dzieci, które tańczą. To
tak.
Jest, no.
I właśnie ta chyba najfajniejsza puenta taka na sobie jest, że te dzieci tańczą dla nikogo.
Tak, tak. Tak,
masz takie
tak,
po prostu, tak. O Jezu, jakie tak. To jest takie.
Przepiękne, tak, przepiękne, no.
A czy zdążymy jeszcze, porozmawiać o właśnie tym Comedy Without Errors Louisie CK-u? Czy to cię zabolało? Bo teraz dla
nie
kontekstu...
Nie wiesz, co się zabolało, no to powiedz, no.
No bo to jest generalnie, to jest trochę takie...
To też przedstaw parę tych...
Tak,
no.
dla wszystkich, żeby było. Louis CK, czyli ulubiony komik Abelarda, a ja jeden z... Chyba po prostu bezpośrednio powiem najlepszy komik XXI wieku.
Chociaż była teraz, widziałeś nową listę? Billboard albo Rolling Stone, nie pamiętam. No. Jakiś duży magazyn zrobił listę najlepszych komików XXI wieku. Chappelle
Chris
Rock, Chris Rock, Louis C.K. No i tam potem dalej. No i Ricky Gervais na którymś miejscu, szóstym, siódmym czy nastym. Podobno, bo nie widziałem jego wypowiedzi, mówił, że to takie amerykańsko-centryczne, no ale wszyscy komicy, którzy są powyżej mnie, lubię i szanuję, więc spoko. Nie?
No tak, w ogóle robienie list komików jest trochę bez sensu, ale... Tak.
No ale to też się potem do tego odnosi, nie? Był ten Comedy Central, który kiedyś robił to najlepsi komicy XX wieku. Aha. Tam był na pierwszym Pryor, na drugim był George Carlin. Teraz XXI, Stand-upedia też mam listę, więc wiesz... Do tego, ale ty się śmiejesz, ale potem to się zagląda w to. Wiesz, ktoś...
No coś, to się zagląda, robi. Bo to jest trochę takie jakby... W sensie, moim zdaniem ciężko to uszeregować 1, 2, 3, ten lepszy od tamtego, ale powiedzmy to jest zbiór 25 ważnych komików w XXI wieku, nie?
No.
I każdy z różnych przyczyn jest tam... Bo szczerze w samochodzie ktoś mi czytał tą listę i zgadywałem całą. I zgadłem całą. W sensie, że...
Widziałeś to na pierwszym miejscu?
Nie kolejnościowo, ale także mówiłem komików najważniejszych XXI wieku i wszyscy byli, wiesz, tak, 19, ten trzeci, ten czwarty i udało mi się cały pakiet zgadnąć. Tak czy inaczej, Louis C.K. Jego historia, znowu, pewno za dużo kontekstu nadam, ale...
Nadaj.
Jeden z najbardziej kultowych, najważniejszych komików XXI wieku, ulubiony komik Abelarda, który podczas ruchu Me Too zostaje skancelowany za to, że w sensie wycieka. Opublikowany został artykuł w gazecie bodajże New York Times, ale to zmyślam, gdzie 5 kobiet oskarża go o sexual misconduct, czyli nie napaść seksualną, tylko...
Zachowanie takie jakby, tak?
Tak, że dziwne zachowanie seksualne, które i znowu, bo ja teraz mogę to na dwa sposoby opowiedzieć. Bo dlaczego zaczynamy ten temat? Ponieważ jest taki eseista, który pisze, robi filmiki o stand-upie i ostatnio wziął na tapet temat CK'a.
I to tak grubo, no dwa tak odcinki, a będzie trzeci jeszcze.
No i kilka rzeczy, które on tam powiedział, zmienia mi percepcję tamtego, co ja wcześniej wiedziałem. Nie? W sensie nie ze wszystkim się zgadzam, ale rzeczywiście tam jest ciekawy wątek, że tam było 5 kobiet, które napisało w oryginalnym artykule, że 5 kobiet, które oskarżyło CK'a o to, że wali konia przy nich, po tym jak się spytał o zgodę i one ją udzieliły i wielkie halo, dlaczego są oburzone, skoro się zgodziły. Ja trochę tak zapamiętałem ten artykuł. Rzeczywiście miałem taki trochę, wiesz, że nigdy go de facto nie przeczytałem, tylko po prostu słyszałem innych ludzi, którzy się wypowiadają na ten temat i miałem takie, no łatwo mi przyjąć tą narrację i absolutnie on to fajnie napisał i już mówię o tym filmiku, który chcę przedyskutować.
Bo on napisał oświadczenie potem.
On napisał oświadczenie, gdzie przeprasza za wszystko i tak samo jak ten nasz eseista, ja bardzo podobnie do tego myślałem, czyli że ja bardzo chciałem bronić CK'a i bardzo go kochałem i jakby pozwoliłem się dać zamydlić. Bo kilka rzeczy, które on wyciąga, są takie, no tu jest bardzo silny punkt widzenia, nie? Mhm. Czyli, że rzeczywiście tam jest powiedziane, że on prosił o zgodę, ale nie było powiedziane, że ją dostawał.
Tak, tak.
Nie?
Tak,
to jest
tak,
ogromna tak, różnica, tak. Bo wiesz, bo wszyscy mówili, no ale poprosił i one się zgodziły i teraz jest wielka
pretensja. Ludzie sobie sami dopowiedzieli, nie?
Ta.
Tak, tak, tak.
Więc jest duża różnica między...
No i też powiedziałeś, że ładnie przeprosił w tej, a on chyba tam nawet nie przeprosił w tej całej wypowiedzi.
No i teraz by nie było, bo to, co ten eseista zrobił, to w sensie on z takiej, z moich gogli, gdzie mam takie CK, wiesz, no, był po prostu trochę ofiarą ruchu MeToo i już jak, wiesz, że już ile można, nie? W sensie już, jak, wiesz, rzucali go do tego samego kapelusza, co Cosby'ego, co Weinsteina, gdzie ci, wiesz, Cosby to, kurde, 100 lasek zgwałcił, usypiając narkotykami i jego się wrzuca do tego samego worka, gdzie Louis C.K. zapytał się dziewczyny, czy może zwalić konia. Ona powiedziała tak, on zwalił konia i teraz ci są w tym samej celi. No jak to może być, nie? Mhm. No ale ten eseista wychodzi z punktu widzenia, że jest tak samo jak ja, że go kochał i że jest wielkim fanem, ale że nie patrzmy się na tą sprawę porównując do innych, no bo wiadomo, że tylko spójrzmy na nią indywidualnie, tylko że on już chyba, w mojej opinii, już przeszedł na taką stronę, że już go tak znienawidził, że wiesz, wyciąganie żartów CK'a jako dowód w sprawie,
tak.
To mam już takie, nie, tak, no człowieku, tak, no to jest, nie możesz go w ten sposób oskarżać, tak, nie? W tak, sensie, tak, że to... Tak. I jest kilka momentów w tym eseju, gdzie mam takie, czuję, że ty tutaj naprawdę...
Ktoś tu się nieźle wkurzył.
Tak, że ty emocjonalnie sobie nie radzisz z pewnymi rzeczami, ale też na jego obronę, no właśnie ten fakt, że ja zapamiętałem tą sprawę, że on pyta i dostaje zgodę, a de facto jest po prostu pyta... I zszokowana laska nie jest w stanie odpowiedzieć. I...
Albo uważa, że to jest żart.
Albo uważa, że to jest żart.
Nie, bo to tak jakbyś teraz powiedział. Ja bym powiedział, że kurde, Piotrek, baw się dobrze, nie? No. I ty to robisz i jest różnica. Jakbym wiedział, że to jest na pewno.
Da.
Nie? Powiedział Piotrek, nie. Albo robiłbym, kurde, Piotrek, wyszedłbym po kawę, wrócił, a ty tam wuhu! No nie? Jest, no tak, to jest różnica w świadomości tego, co tu się wydarzy?
Jest też ten wątek, w sensie, znowu, w tym eseju padło na przykład takie zdanie, gdzie ja miałem takie, weź już przestań mówić, nie? Czyli, że wiesz, nie dosyć, że oszukiwał widownię, to jeszcze oszukiwał swoich przyjaciół, nie? I że tam jest kilka takich wątków, że Mark Maron, czy tam Jim Norton się go pytają i on mówi, nie, nigdy tego nie zrobiłem. I ja mam takie, no tak, no oczywiście, że oszukiwał przyjaciół.
Co miał powiedzieć?
Co miał zrobić? Tak, no, w sensie, tak. Gościu wali, wiesz, no ewidentnie nie chcę go stawiać jako ofiarę tutaj, nie? Ale na pewno to nie jest zdrowa osoba, która...
Znaczy, no ja kiedyś miałem sytuację, że miałem znajomego, który nam ściemniał mocno. Mm-hmm. Wyszło potem, że gdzieś tam miał jakiś romans i tak dalej, nie? Mm-hmm. I byłem zły, że nie, jakby, wiesz, był moment tym pierwszy, że ej, czujesz się jakby, no tak. W jakimś sensie zdradzony. No nie ja byłem tam najbardziej pokrzywdzony w tym, w tej układzie, ale czułem się z tym źle, nie? Że ej, kurczę, a potem sobie myślę, przecież nie powiedziałbym, w sensie...
Tak.
To nie jest tak, że przychodzisz, słuchaj, muszę ci powiedzieć, nie? Bo tam... mi z Beatą jakoś ten, więc ja tutaj sobie, więc ja teraz jadę tam i żeby nie było, wiesz, no to no masz, od razu coś, wiesz, tak. No nie chcesz, żeby to poszło dalej, w sensie wiesz, że słabym ogniwem jest tu człowiek i oby to nie wyszło nigdzie, nie? Więc musisz, no oszukujesz i tyle, no.
I nie tylko oszukujesz innych, ale oszukujesz siebie, wiesz, no podskórnie w tym konkretnym przypadku, czyli masz jakąś dewiację seksualną, gdzie ty wiesz, że jakby nikt cię nie zrozumie, a jednocześnie istnieje to w tobie i kurde, pozwalasz sobie na, nie wiem, jakiś ten, nazwijmy, wybuch, w sensie, że okej, wchodzę w ten świat i teraz zwalę, wiesz, zrobię to, ale później, kurde, czujesz ten wstyd i wszystko i zaczynasz sobie to koloryzować tak, że to się mogło wydarzyć albo nie wydarzyć, ono się zgodziło i sam sobie projektujesz jakby pewną narrację, w głębi duszy o tym wiesz i później wychodzą te artykuły i on dosyć szybko się przyznaje do tego. On mówi od razu, że te historie miały miejsce i w tym całym pierwszym odcinku tego eseju jest trochę rozebranie na czynniki pierwsze jego przeprosin, czy rzeczywiście przeprasza,
tak,
czy nie.
Tak, tak.
I rzeczywiście jest kilka elementów brakujących, ale też mam wrażenie, że one są mimo wszystko dosyć potężne przeprosin, bo on dzień później mówi, nie, no tak było. Wszystko, co one mówią, tylko on jeszcze sam nie umie przed sobą się do tego, że historie są prawdziwe, ale on jeszcze sam nie umie się zmierzyć z tym, kim jest i co robi i tak dalej. Nie? I to wydaje mi się, że wiesz, z jego punktu widzenia tego eseisty jest takie, że i to go czyni jeszcze większym chujem, a ja mam takie, nie, no to jest początek jego drogi. To jest początek, wiesz, że on pisze przeprosiny i teraz będzie proces, że on będzie musiał zrozumieć, co zrobił. Ale zaczyna ten proces od przeprosin i wydaje mi się, że tym są te przeprosiny.
Yep.
Też wchodzimy w takie mocne
tak,
szczegóły,
tak,
co, no. Co zauważam, że może być niezbyt ciekawe dla naszych słuchaczy, ale...
Ale teraz akurat siedzą i tam szorują, a poza tym już nas nie słuchają od 20 minut, bo się wkurzyli, tak. Że nas nie będzie w styczniu. Przypomnę tylko.
A powiedz mi tak. A ja ci zadam takie pytanie. Czy twoja percepcja Louisa C.K. się zmieniła po przesłuchaniu tego wszystkiego?
Wiesz co, mi się... ja po prostu chyba... to, co gadaliśmy o Riad Festival, Comedy Festival, że... No to tak, ja musiałem przejść przez to, że Bill Burr i Louis C.K. to nie są, wiesz, inaczej, że to są ludzie po prostu, nie? Że to, że on robi śmieszne żarty, to nie znaczy, że on teraz ma we wszystkim, nawet jak mądrze je skonstruuje i powie fajnie coś ciekawego między tymi żartami, to to nie jest jakiś nadczłowiek, jak? I zrobiło mi się przykro, że jakiś tam bohaterowie poumierali albo po prostu ich nie ma, ale jestem też dorosły i musisz sobie powiedzieć, kurczę, no nie ma takich ludzi, w sensie, wiesz, to jest obrazek sceniczny, nie? Zresztą nawet w tym drugim odcinku chyba tego eseju jest właśnie to, że on trochę jakby stworzył sobie taką postać, w którą ty chcesz wierzyć, że to jest typek w dżinsach i w t-shircie i to jest twój ziomek. Tak. Ty go polubiłeś. Jezu, on jest taki mój, taki nasz, ma te same
słabości. A nie zauważasz, że już jest na Madison Square Garden,
dokładnie,
gdzie jest 15 tysięcy osób. No.
I w pewnym momencie to jest tylko moja wyobraźnia, która sobie buduje tę postać. Tak jak moja wyobraźnia sobie dała dopowiedzenie w tym, że on pytał i ja sobie dopowiedziałem, no to pewnie odpowiadałem. Wiesz, bo jak ja cię, przecież ja, Piotrek, cię pytałem i ty mówisz tak i 30 razy ci mówiłem nie, a ja wtedy piszę, no i zapytałem Piotrka i tak. Wiesz, jakby i to jest prawda.
Tak.
No więc to są ludzie, nie? I ci ludzie są nie tacy pewnie, jak sobie wyobrażałem. To, że on potrafi śmieszny żart zrobić, to nie znaczy, że on teraz, wiesz... Tylko... Więc to mi trochę... No to mi trochę... Kurczę, był moment, w którym się czułem taki właśnie złamany, zawiedziony, trochę wkurzony na to, nie? Ale no to teraz... To jest, no po tym Riadzie miałem takie mocne uderzenie i to też był ten element, teraz był takim, że wiesz, bo on pięknie się tłumaczył, że kocha komedię, dlatego pojechał do Riadu i Louis, nie wiem, takie gadanie, co myślisz, że no nie wierzę w to do końca, albo nie kupuję tego, albo kolejny element, który wiesz, jakby jakieś pęknięcie na tym miałem pomniczek sobie wystawiłem, a to ja sobie go wystawiłem, nie, trochę ja sobie go zbudowałem i tak dalej, nie?
Bo widzisz, ja nie byłem aż tak jak ty, w sensie, że zawsze go trochę akceptowałem jako człowieka, ale mimo tych pęknięć twoich, ja dalej bardzo lubię go słuchać na podcastach i uważam, że on jest bardzo dobry, zły, to jest, wiesz, takie jakby niepotrzebne, ale że jest, że wydaje mi się, że to, co on zrobił i karę, którą dostał, czyli stracił praktycznie wszystko, nie? I więcej niż wszystko, bo jeszcze jakby niematerialne szkody, czyli taki, nie wiem, no nie chcę nawet o tym myśleć, ale wiesz, to jakiego najbliższe otoczenie, mówię tutaj, wiesz, o rodzinie, o tym, ile oni musieli też szkód znieść i kurde, jak te relacje musiały ucierpieć i wiesz, on tam mówi 35 milionów dolarów, stracił wszystkie kontrakty, wszystko i tak dalej, że on naprawdę dużo wycierpiał, nie? I okej, ale nie poszedł do więzienia. No bo nie idzie się do więzienia za walenie konia przy kimś. Jakby umówmy się. Prawda jest taka, że gdyby kierowca autobusu zrobił to samo co CK, to by stracił znacznie, znacznie mniej. Nie? Więc jakby wycierpiał swoje.
Relatywnie możliwe, żeby więcej stracił, bo straciłby wszystko, co miał. A Louis stracił 35 milionów. O,
no ale, okej, rozumiem. No ale czyli co? Czyli kierowca autobusu by stracił pracę? Ale no nikt by się o tym nie dowiedział, nie?
Nie, mi chodzi o to, nie no, wiesz, w jego środowisku wszyscy by od razu wiedzieli. W 5 sekund by cały blok wiedział, że ten typ...
Wali konia
no,
ten?
I on, a to jest jego blok. Louis mówi, muszę wziąć miliony i pojechać do Paryża. I wiadomo, że cały świat o tym wie, ale to jest jakiś świat z wycinka. To nie jest Brad Pitt, to nie jest Sting, to nie jest ktoś... Taka postacią, nie? Louisie połowa naszych słuchaczy nie ma pojęcia.
Ale mimo wszystko, no on ma... No,
kierowca autobusu... że mniejsze możliwości ma kierowca autobusu do zmiany życia niż Louis C.K. jako milioner, no. Taki gruby.
Ciekawe, bo ja myślę sobie, że jesteś kierowcą autobusu i cię wylali z pracy za to, że waliłeś konia i później idziesz do pracy po prostu i będziesz teraz jeździł na taksówce. To, że...
Nie, no to oczywiście, że no po drugiej stronie miasta nikt nie wie. No, ale w
ale
tym
myślisz,
bloku...
że twoi sąsiedzi będą wiedzieli?
No wiesz co, nie wiem jak teraz działa rozdrobnienie, wiesz...
Wydaje ale... mi się, że nie.
Myślę, że wystarczy, że jeden sąsiad się dowie, co się stało.
Tak?
A ktoś mu coś. A listonoszy ten...
No dobra,
a...
i tak się skupiamy na złych rzeczach. No w sensie jakby... jest, może masz rację, w sensie jestem w stanie się z tego wycofać, ale tak czy inaczej wycierpiał swoje. W sensie, że jakby... przeszedł tą drogę i trochę mam takie poczucie, że w wywiadach, które teraz udziela i sposób jego wyrażania się i tak dalej, no mam poczucie, że się nauczył, że nie robi tego już.
Ja tego nie wiem.
Ja też nie wiem.
Ja właściwie mam takie coś, że to, co on mówi w wywiadach, to, co mówi w podcastach, to, co mówi ze sceny, to już jest dla mnie dużo mniej niż było i to dobrze.
I to dobrze, no właśnie.
No,
to też
bo
jest,
myślę
no.
sobie, jakby... To też nie jest tak, że ja chodziłem, miałem wpiętego go w klapie i jakby kierowałem się wszystkim, co mówił i tak dalej. Nie o to mi chodzi, nie? Tylko chodzi po prostu o to, że ja jakoś tak utożsamiałem się z tą postacią, która tam jest. A on ciągle w wywiadach, w podcastach i na scenie jest jakąś postacią, nie? Nie znam Louisa C.K., ja w ogóle nie znam typa, nie kojarzę jakby prywatnie, nie zamieniłem z nim słowa w życiu. Widzę tylko to, co on mi przedstawia, to, co autoryzuje, to, co buduje. I z tego mogę coś wyciągnąć, nie? Mogę wyciągnąć te dobre rzeczy, i być może nawet te, które bym nie powiedział, albo może bym zareagował inaczej, a może próbowałbym zrobić na podstawie jego doświadczeń inaczej coś, nie? I może to by mi pomogło. Myślę, że teraz może mi pomóc. Chcę dalej oglądać tę komedię, bo ta komedia jest najlepszą komedią, jaką ja kojarzę w sensie na razie, nie? Że jest to bardzo śmieszne, bardzo w moich rejestrach tak. Poczucia humoru, wulgarności, luzu i tak dalej, a jeszcze jakiegoś tam przekazu, więc no ale to muszę oddzielić sobie od typa, który wiesz, ma swoje tam za uszami i trochę właściwie...
A będziesz szedł na jego występ? W sensie, bo teraz będzie w Europie jakoś na początku roku, nie?
No chyba pojadę, no bo to jest właściwie
Anglia?
Też...
Anglia? Czy...
Chyba w Anglii to jest, no.
No i my jedziemy do Mediolanu. Dawaj do Mediolanu z nami.
Pyk.
No.
Nie, to jest chyba kwestia terminów i mamy tam też jakąś bandę, z którą tam mamy chyba jechać, bo my się już...
Mi się podobała wizja, żeby właśnie go zobaczyć we Włoszech. Mam wrażenie, że to jest ciekawsze niż zobaczenie go w Anglii. Tak jakoś mnie tak, nie wiem, tak jakoś żeby, czuję, że to będzie tak jakoś bardziej
jest to, wątkowo. Jest to dla mnie jakaś szkoła, nie? W sensie ja pamiętam, że widziałem sobie tych typów takich jak Chappelle, Bill Burr właśnie.
Wszystko w Anglii?
Stanhope. Nie, bo byłem też na Louisie kiedyś w Amsterdamie. Nie czułem różnicy za bardzo.
Nie było?
Nie. To nie było tak, że on zaczął mówić coś po holendersku. No i wiesz, no widzisz tych typów w pracy, nie? To jest najlepszy poziom. W sensie mogę go zobaczyć i jest dla mnie to po prostu ciekawe i tego się mogę nauczyć. No nie ma takiego... skilla u nas w Polsce nikt jeszcze nie, moim zdaniem.
Ja nawet powiem więcej, że nie ma takiego drugiego na świecie, nie?
No więc właśnie, więc... Tylko, że mówię, jakby ja muszę sobie w głowie to już, wiesz,
pracować,
inaczej,
musisz
nie?
To tak
jakby
sobie uświadomić.
Muszę, to się już samo wydarzyło właściwie, nie? No bo to jest tak, że faktycznie no, oglądam sobie coś, analizuję sobie coś, no i jakby widzisz, że no nie, no kurde, człowieku, masz dorośli. Jakby to nie, on nie musi mówić tego, co...
To jest twój święty Mikołaj? Czy to jest
chyba
to? Chyba
trochę tak. Tak było, no. W sensie, no z tym mówię, ten Riad mi bardziej to, wiesz, no, bardzo mi to
zepsuł.
Znaczy, no, ale chyba też dlatego, że ja byłem pewien, że za pieniądze się jakby nie trzeba już nic robić, nie? Chyba to było takie ciekawe, że i to był taki, i ten Bill Burr, który jest taki właśnie szczery, on jest nawet jeszcze bardziej, wydaje mi się, o tyle ciekawy, że on był, on tak się fajnie bujał po różnych stronach światopoglądowych i tak dalej. Trochę się na coś wkurzał, trochę był zawsze tak, wiesz, to było takie bardzo szczere. Jeszcze miał ten swój podcast, w którym wywalał z siebie te takie rzeczy, tak też szczerze, wiesz, jakby i na ten temat też mówił, więc właściwie to wszystko, co tam się, to mi się tak bardzo zgadzało, nie? I tu się zaskoczyło.
Jeżeli chodzi o takich analizę komików i momentów i decyzji, to ostatnio widziałem bardzo ciekawe spojrzenie na tego Shane'a Gillisa. Shane Gillis jest w tym momencie jeden z najbardziej popularnych komików na świecie. On właśnie chyba ci mówiłem, że on tam jakiś stadium ma robić na 100 tysięcy, coś, wiesz, w ogóle kosmiczne liczby. I jego cała kariera jest taka, że on został zwolniony z SNL-a, zanim dostał tą fuchę. Czyli, że ogłosili go i później się okazało, że 10 lat wcześniej na podcaście, który miał 500 wyświetleń, on śmiał się z Chińczyków, nie? I zakładam, że znowu, pewno robił to niesmacznie, pewno robił to źle, ale było to 10 lat temu, było to na jakimś podcaście, wiesz, i tak go zwolnili. I
to tak on, jak chyba ktoś tam nie dostał roboty w Oscarach, tak? Chyba.
To chyba Kevin Hart, nie? Też tak, bardzo możliwe, podobnie. No i Shane Gillis na tym, na tej kontrowersji, że jest nieznany gość, który zostaje zatrudniony, ale później jest kancelowany od razu, dostaje bardzo dużo miłości od innych komików i przy okazji najważniejsza rzecz ze wszystkich, jest turbo śmiesznym gościem i po prostu wbrew pozorom ten falstart daje mu jeszcze silniejszy start, bo ludzie już są po jego stronie, że jak można go kancelować i tak dalej, i to jest ten gościu. I teraz mija już, nie wiem, 5-6 lat do tego momentu i jego największym sukcesem, albo taka właśnie analiza była jego kariery, że on nigdy nie wszedł w tą drugą stronę. Czyli że on bardzo łatwy miał motyw, żeby powiedzieć, masz rację, ci lewacy, mięcy, kurde, skancelowali mnie i wiesz, i po prostu stawić w tym obozie i zostać królem tego obozu. A on dalej śmieje się z tych i z tamtych. I wiesz, wrócił do SNL-a i dalej, wiesz, łączy, wiesz, dalej delikatnie śmieje się z Chińczyków i dalej śmieje się z siebie, że się śmieje z tego i że po prostu był cały czas inkluzywny i że potrafił balansować między tym a tamtym.
Fajnie, fajnie. A on w ogóle jako człowiek jakby, wracam do mojej... Ale w sensie w takich podcastach czy coś sobie...
Śmieszny mega. No, ja go też poznałem w ogóle dwa razy. Raz go poznałem, kiedy ten... jeszcze przed tym, jak dostał tego SNL-a, gdzie miałem taki... Zobaczyłem go na scenie, poszedłem do niego, powiedziałem, stary, mega śmieszny, w ogóle super fajne rzeszy i ten. I później tyle, no jakby, wiesz, jasne, ja szedłem dalej. Jasne, no. Później 6 miesięcy później dostał SNL-a. I miałem takie, to był chyba ten ziomek w ogóle.
Ale czarto.
I później go poznałem jeszcze, jak byłem przez chwilę w tym Austin. Mhm. I też wydawał się być bardzo pozytywny i śmieszny i na wszystkich podcastach wydaje się być autentyczny.
Fajnie, jak takim ludziom to wiesz, nagle wystrzeliwuje, nie? To jest super. A to jeszcze tylko chciałem jedno słowo. Macie dłuższy odcinek, bo to jest przerwa. Ale widziałeś ten film i kurczę, teraz, bo dawno temu to widziałem, ale chyba nie gadaliśmy o Eddie Murphym, ten dokument?
Ten dokument, nie, jeszcze nie. Ja nie jestem aż takim wielkim fanem Eddie'ego Murphy'ego.
Ja ci powiem tak, bo czytałem bardzo dobre recenzje o tym dokumencie, a ja powiem ci, że się tak znudziłem, ale znudziłem się dlatego, że ten typ, wszystko mu wyszło. Jakby on był młody, już był śmieszny, więc w wieku 12 lat już robił komedię, wystrzelił, w wieku 20 lat już grał w jakimś Gliniarzu z Beverly Hills, zrobił dwa speciale, one były kultowe, on nagrał płytę, to wiesz, tam teledysk z tym, to mu wyszło, potem coś, potem stwierdził, że potem filmy, potem znowu, potem i super, nagroda tu zwyciężył, potem raz była sytuacja, jak SNL powiedział, że upadająca gwiazda, jak chcecie zobaczyć, spadającą gwiazdę, no i tam właśnie jest to Eddie Murphy czy coś, więc on za ten żart się wkurzył, bo było przykro, bo przecież on jest od nich, a zagrał w kilku jakichś tam gniotach, no ale potem znowu się zeszli po latach i poprowadzili odcinek Tracy Morgan, chyba Chris Rock, Dave Chappelle i Eddie Murphy.
Silny skład.
Tak, więc super i super i super i super i typ se żyje i wiesz, i tam gra na fortepianie, ma mega willę, masz takie... chwaliby się, czy to o co chodzi? Jakby, to znaczy, jak widziałem sobie dokument o, wiesz, o Billu Hicksie, widziałem dokument o, jak się nazywa, Giorgio Carlino i tak dalej, to zawsze to było takie, wiesz, jakieś upadki, jakieś coś, gdzieś poszedł w jakieś narkotyki. Ten typ, zawsze wszystko super, rodzina, pieniądze, sukcesy, ekstra. I masz takie... Aha, a czy to super, inaczej, to super, Eddie, tak, że tak. Ci tak poszło, nie?
Tylko nie róbmy o tym dokumentu.
To właśnie, po co robić o tym dokument? Okay.
A ja ze szybkich rekomendacji i bardzo, bardzo polecam, zwłaszcza tobie, ale też wszystkim, to jest zadziwiająco dobry film na Netflixie, ten nie Ray Charles, tylko Jay Moore, Jay ten, z George'em Clooneyem i Adamem Sandlerem.
Fajny, bo słyszałem, że taki trochę taki...
Oj, 100% taki. 100%. Bo. To absolutnie. Ale miał coś w sobie, co mnie na maksa jakoś tak przyciągnęło. I myślę, że ciebie też przyciągnie. Bo tam jest po prostu ten taki wątek... To jest film trochę o niczym. To jest takie...
Dlatego mnie to przyciągnie. Dziękuję.
Nie. Chodzi mi o to, że tam jest ta rola, w sensie, że to jest opowieść o człowieku, który jest, wiesz, wielką gwiazdą i co musiał zrobić, żeby tam być i decyzje, które podjął, ale coś, na co ja zwróciłem uwagę, że tego typu filmy mają bardzo dużą pułapkę, że po prostu typ zlał rodzinę i zrobił karierę. Nie? I niby nie wiesz, kto jest dobry, a kto zły, a wszyscy wiedzą, że nie możesz zlewać rodziny i zrobić karierę. Nie? W sensie, że jest to tak poprowadzone, że niby to są szarości, ale wszyscy wiemy, ten jest dobry, a ten jest zły. A tam masz właśnie te szarości, są takie, że my obejrzeliśmy, nie wiem, tam 2 godziny, to trwa 2,5, załóżmy, obejrzeliśmy połowę, później poszliśmy coś zrobić i w międzyczasie gadaliśmy o tym. Byłem na trasie z Rafałem Banasiem, swoją drogą, i z Dominikiem Kalbarczykiem. I mieliśmy chyba godzinną rozmowę a propos różnych momentów tam, że po czyjej stronie jesteś. W sensie, czy sposób, jaki on się zachował w tej danej sytuacji, ty byś się tak samo zachował, którą postacią byś wolał być. I rzeczywiście nie jest to dla mnie... To jest dalej śmieszne, to jest dalej proste, to jest dalej przyswajalne, ale nie ma tego elementu, który mnie wkurza, że...
Rozumiem. No.
Więc godne polecenia i myślę, że jak to zrobisz, to możemy się dzwonić i sobie o tym pogadać, bo tam jest taka jedna scena konkretna, którą będę ciekaw, jak ty to ocenisz. W sensie, czy dobrze zachował się.
To sobie obejrzę, dobra.
Czy to tyle w tym roku?
Chyba tyle, kurczę, w tym roku, moi drodzy. Wszystkiego najlepszego z okazji 2026 roku. W styczniu się trzymajcie, nie brudźcie. Pięknych prezentów, czy to samoróbki, czy to za 5 zł, czy to jakieś wielkie prezenty. Mało rozczarowań. Czego jeszcze życzymy? Rodzinności takiej chillowej. Kominka, wokół którego albo przynajmniej małego ogniska, albo jednego torta ze świeczkami, żeby wam było cieplej.
Ciepłych pączków.
Ciepłych pączków do maksa. Komików śmiesznych i fajnych, takich do obejrzenia. Ale się nie nastawiajcie, że oni tam mówią prawdę. Co jeszcze? No takich różnych, no. Żeby wam było dobrze. I rodzina jest najważniejsza.
Rodzina sąsiada, nie?
Do zobaczenia. Wesołych świąt. Trzymajcie się. Cześć, pa.